Rozmowa dnia.
Minęła 8.30, czas zatem na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Wiek emerytalny, wolę niedzielę w handlu, minimalna stawka godzinowa, prawa pracownicze i troski polskich przedsiębiorców. To sprawy, które dotyczą wielu z nas. Kto straci, a kto zyska na nowych regulacjach? Dyskusja na ten temat trwa. Także i my bierzemy w niej udział. Gościem dzisiejszej rozmowy dnia w Polskim Radiu PIK jest Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim przed mikrofonami, przed radiem.
Panie prezesie, na pytanie, co doskwiera pracodawcom, zadane niemal rok temu, z państwa strony padła taka odpowiedź. Trudności z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach to jedna z barier w prowadzeniu naszej działalności. To wynik badania przeprowadzanego wśród 2000 członków Business Center Club w listopadzie 2016 roku. Wielu młodych wyjechało i ważne jest to, aby mieli motywację do powrotu do kraju, padły takie odpowiedzi. Przedsiębiorcom doskwierają wysokie koszty pracy, obciążenia podatkowe i parapodatkowe, a także liczba i czas trwania kontroli. Tak wykazało badanie. Minął prawie rok. Czy coś się zmieniło?
No, zmieniły się akcenty, bo te bolączki pozostały. Natomiast główną dzisiaj sprawą jest brak ludzi w ogóle do pracy, nie tylko tych bardziej wykwalifikowanych. Na tyle brak, że niektóre firmy nie przyjmują nowych zamówień od kontrahentów nowych czy starych, dlatego że nie mają kim wykonywać tych zleceń. Program 500+, który wspomógł finansowo rodziny, z drugiej strony spowodował wypływ z rynku pracy około 144 tysięcy osób. Wiek emerytalny, który jest, został obniżony, no spowoduje według naszych obliczeń dalszy odpływ o około 350-400 tysięcy osób. Więc będą rosły koszty pracy.
Panie prezesie, tylko z jakiegoś powodu ci ludzie decydują się na wcześniejsze odejście na emeryturę. To znaczy, że ich praca, ich pensja musi ich nie zadowalać? Zostaliby przecież, bo mogą.
No, mogą, ale Polacy generalnie wolą mniej zarabiać, ale mniej też pracować. To jest taka tendencja niestety trochę wschodnia. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje w krajach u naszych sąsiadów, Niemców czy Skandynawów. Tam wiek emerytalny jest pod noszony, dlatego że społeczeństwo się starzeje, tak jak zresztą polskie, i niestety ktoś musi na tych starszych ludzi, na ich emerytury, renty pracować. A u nas część młodych Polaków wyjechała. Teraz ludzie, którzy mogą jeszcze i pracować, no nie za bardzo mają możliwość przejścia na emeryturę, przejdą na emeryturę.
Wasi eksperci z Business Center Club wyliczyli, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę spowoduje 5% spadek sprzedaży, spadek zatrudnienia o 36 tysięcy osób oraz spadek dochodów budżetu o prawie 2 miliardy, 1 800 milionów złotych rocznie. To słyszymy. A z drugiej strony słyszymy, że brakuje handlowi rąk do pracy, więc czy wprowadzenie 2 niedziel czy 4 niedziel wolnych w handlu spowoduje rzeczywiście masowe zwolnienia? Jak to
no
jest?
Tak, ale to spowoduje, dlatego że handel mimo wszystko w dalszym ciągu zatrudnia ludzi. Tych ludzi brakuje, ale z drugiej strony potrzebni są ludzie. W niektórych regionach Polski ciągle jest 7% bezrobocie, proszę o tym pamiętać. Natomiast ten handel w niedzielę, wie pan, jako człowiek zapracowany, chętnie bym odpoczywał w niedzielę jako katolik, też bardzo chętnie pójdę na mszę bez obowiązku pójścia do pracy w niedzielę. Mm-hmm. Natomiast problem polega na tym, że dla mnie na przykład, że kiedy ja mam robić zakupy? Ja mogę robić zakupy tylko w niedzielę. I większość rodzin, renciści, studenci, emeryci dorabiają czasami, częstokroć właśnie w niedzielę. No rzeczywiście te dane, które pan przytoczył, to nie są wyliczenia BCC, to są wyliczenia kilku ośrodków zajmujących się popytem i podażą i tego rodzaju sprawami. Więc istnieje groźba, że niestety, ale Skarb Państwa straci około 2 miliardów złotych. To mówię już jako ekonomista. No, obroty się zmniejszą o blisko 10 miliardów złotych. To są poważne sprawy. Polska nie jest bogatym krajem i my musimy ciągle walczyć o to, żeby tych pieniędzy nie ubywało. A tym niestety tą niedzielą, wszystkimi niedzielami ubędzie. Proponujemy, bo trzeba znaleźć jakiś kompromis, no prawda? No ten kompromis jest taki, żeby do kodeksu pracy, w kodeksie pracy zagwarantować 2 niedziele wolne dla pracowników.
To wiązałoby się z tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość i rząd. Dwie niedziele. Minister Morawiecki, minister finansów.
No tak,
mówił,
no my popieramy akurat
o ewentualnych dwóch niedzielach, ale Solidarność twardo stoi Solidarność... na nie i mówi wszystkie wolne.
No tak, no ale niestety to będzie rodziło bardzo poważne konsekwencje, bo bezrobocie nie będzie ciągle malało, tak jak maleje teraz, tylko po prostu w pewnym momencie się zatrzyma i 36 tysięcy ludzi pozbawionych swojego zarabiania, swojej pracy, no to jest problem.
Podczas badania, które zrobiła dość znana firma Kantar Millward Brown, pytała osób, jaka najlepsza spośród proponowanych zmian, najczęściej wskazywali pracownicy handlu. Dwie wybrane niedziele w miesiącu wolne od pracy. 37% pytanych tak odpowiedziało. Na dalszych pozycjach była praca w co drugą niedzielę w miesiącu, żeby to jakoś ustawić, oraz praca w każdą niedzielę. Proszę sobie wyobrazić, że tylko 7% pracowników handlu przyznało, że samodzielnie zgłasza się do pracy w niedzielę. Czyli gdyby spojrzeć tam na dół, na tych ludzi tam pracujących, bo też mówi się o tych argumentach dotyczących życia rodzinnego, prawda?
No tak, oczywiście, że tak. I ja to wszystko rozumiem, tylko że z drugiej strony ludzie chcą zarabiać więcej pieniędzy. Państwo musi być bogatsze, mamy płacić mniejsze podatki, więcej mieć towarów w sklepie. Proszę też pamiętać, że centra handlowe, do których można mieć oczywiście wiele zastrzeżeń, stały się takim ośrodkiem kulturalnym dla bardzo wielu mieszkańców, nie tylko miast. Miast, miasteczek, wsi i tam się spędza czas, tam się chodzi do czytać książki, tam się idzie na herbatę, tam idzie się do kina, także to jest tam się robi przy okazji zakupy, kupuje ciastka i tak dalej, więc ja bym poszedł na ten kompromis, który proponuje pan Morawiecki. Tak.
Rząd pracuje obecnie nad projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przyznaje ona samozatrudnionym oraz osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Regulacje dają szersze uprawnienia związkowe, na przykład ochrony przed zwolnieniem. Ze strony pracodawców słyszymy już głosy niezadowolenia.
Nie, wie pan, to...
Pan uważa inaczej.
Tak, dlatego Trybunał Konstytucyjny tak zdecydował, że jest to zgodne z prawem. Międzynarodowa Organizacja Pracy też. Ja nie myślę, żeby to był problem. Część osób samozatrudnionych czuje się przedsiębiorcami i nie będzie tworzyła związków zawodowych. Część przejdzie do związków zawodowych i proszę bardzo, w moim przekonaniu olbrzymia część Polaków w ogóle nie będzie zainteresowana tym tematem. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Sondaże mogą mówić coś innego, ale dotyczą tylko wąskiej grupy. Natomiast generalnie dla nas to nie jest problem. Dla nas to nie jest problem. Tak jak powiedziałem, no, część z nich czuje się przedsiębiorcami, z tych ludzi, którzy się sami zatrudniają. Mhm.
Z kontroli teraz jeszcze jedna rzecz, czyli minimalna stawka godzinowa. Po jej wprowadzeniu Państwowa Inspekcja Pracy natychmiast przeprowadziła kontrolę. Wynikało z niej, że 20% polskich firm nie przestrzega nowych przepisów o tej stawce. Już od tego roku na przykład osobom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie przysługuje wynagrodzenie, przypomnijmy, co najmniej 13 zł brutto na godzinę. Już po pierwszych badaniach okazało się, że w co piątym przypadku łamano to prawo. To krzywdzi najmniej zarabiających pracowników. Zatem pytanie, co piąty przedsiębiorca krzywdzi pracowników w naszym kraju i łamie prawo?
Wie pan, nie wiem, czy co piąty, no to są dane pewnej instytucji, która jest zainteresowana badaniem tego typu spraw. Natomiast ja mogę powiedzieć, że przedsiębiorcy skupieni w Business and Jobs płacą dzisiaj znacznie więcej za stawkę godzinową niż 13%, dochodzi do 18%, bo nie ma ludzi do pracy. Mhm. Ta stawka godzinowa nie ma żadnego znaczenia, jej ustawowe określenie. Po prostu trzeba ludziom dać tyle pieniędzy, żeby chcieli pracować. I dzisiaj przedsiębiorcy, przynajmniej, tak jak powtarzam, powiedziałem, skupieni w Business and Jobs dają więcej pieniędzy niż stawka godzinowa, określona ustawą. Więc jeżeli znajdują się tacy, którzy płacą, ten co piąty pracodawca płaci mniejszą stawkę godzinową, no to musi być jakiś region, gdzie jest bardzo, bardzo dużo pracowników i zabiegają o pracę. Ale ja dzisiaj, szczerze mówiąc, takich regionów niespecjalnie widzę.
Już nie chcę mówić, panie prezesie, o tak kuriozalnych przypadkach, jak sprzątaczka we Wrocławiu dostała dwie umowy. Jedną uwzględniającą stawkę 13 zł, a drugą na dzierżawę odkurzacza.
No tak, no więc...
Ochroniarz z Warszawy musi płacić za mundur.
No
to
tak.
Są przykłady rzeczywiście z prasy wzięte.
No tak, no ale dzisiaj, te dwa mundury mu się funduje, dlatego żeby po prostu pracował. Mhm. No to ten brak rąk do pracy sprowadza stawkę minimalną do rzeczy nieistotnych. Tak,
jakie nadzieje na koniec, panie prezesie? Jakie nadzieje wiążą państwo w związku z obecną sytuacją gospodarczą naszego kraju?
No, przede wszystkim, wie pan, z jednej strony mamy wzrost gospodarczy 4%, nadwyżkę budżetową za sierpień 5 miliardów złotych, ale z drugiej strony inwestycje prywatne spadły do najniższego poziomu w historii, 11%, a te inwestycje i pracownicy, pracodawcy prywatni, w ogóle przedsiębiorcy prywatni, to jest 85% produktu krajowego brutto, 85% zasobów Skarbu Państwa tworzą przedsiębiorcy prywatni. I jeżeli oni nie będą inwestować, to ten wzrost gospodarczy radykalnie będzie spadał. Nie można napędzać w długim czasie wzrostu gospodarczego konsumpcją, tak jak chcą to niektórzy ekonomiści i politycy, dlatego że będzie inflacja i zje nasze wszystkie oszczędności i płace. Zatem inwestycje prywatne dzisiaj to jest numer jeden, żeby pobudzić do przedsiębiorców do inwestowania. No i rola, tu jest rola rządu. Czyli trzeba wprowadzić wreszcie konstytucję biznesu, zasady domniemania niewinności przedsiębiorcy, prawo do jego błędu i tak dalej, zapalić zielone światło dla indywidualnego Polaka, tak jak to było kiedyś zapalone, po to, żeby on chciał włożyć swoje pieniądze, inwestować, zatrudniać ludzi, ściągać na przykład ludzi Polaków z zagranicy.
Trzymajmy zatem kciuki za państwa i za dobre pomysły rządu, ale też i patrzmy im na ręce.
Tak jest.
Czas naszej rozmowy nieubłaganie dobiegł końca. Przypomnę, że państwu i moim gościem był Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję wszystkim.
Dziękuję, do usłyszenia.